Dzień dobry, proszę Państwa. To będzie, słuchajcie, pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie tak naprawdę nowym całym sezonem. Opowiadam se, czyli opowiadam Szwecję. Po długich, bardzo naprawdę długich rozkminach postanowiłam, że będę po prostu kontynuować swój podcast Co ona gada i zrobię tutaj tę nową serię. No bardzo długo rozkminiałam naprawdę, jak to zrobić, czy uruchomić nowy podcast, który będzie po prostu poświęcony tym wszystkim szwedzkim rzeczom, czy może zrobić to w formie bloga i pomyślałam sobie, że blog rzeczywiście będzie również. Zrobię chyba taką stronkę, powiedziałabym, dedykowaną, gdyby to było poprawnie po polsku, ale że nie jest poprawnie po polsku, to powiem, że specjalnie przeznaczoną tym właśnie działaniom opisywania szwedzkiego żyćka. Również długo rozkminiałam, tak słowem wstępu, czy zrobić to w takiej formie, powiedziałabym, bardziej oficjalnej, czyli postawić na taki dogłębny research, na zbieranie faktów, na przedstawianie różnych punktów widzenia i tak dalej. I myślę sobie, że to by była super formuła. Natomiast taką formułę zostawię po pierwsze na blog, gdzie będę właśnie skupiać się na jakichś takich opisywaniu faktów, na przedstawianiu właśnie różnych punktów widzenia, różnych perspektyw, gdzie będę wklejać zdjęcia, może statystyki, jakieś źródła, czyli takie, powiedziałabym, mięso. Natomiast jak jest mięso, to muszą być też ziemniaki i sałatka, więc w tym podcaście będą raczej takie ziemniaki i sałatka, czyli moje przemyślenia. Długo też zastanawiałam się, czy pozwalać sobie na takie same dygresje i na taki sam ton, jak w moim podcaście nurtu głównego, czyli Co ona gada, który jest podcastem no, totalnie spontanicznym, bez przygotowania i robionym no, totalnie dziadowsko, przyznajmy to sobie szczerze. I pomyślałam sobie, że tak. I również tak, jest to najprostsze rozwiązanie ze wszystkich, które mogłabym zrobić, ale niekoniecznie dlatego, że postanowiłam, wiecie, pójść po linii najmniejszego oporu, ale dlatego, że znalazłam inne potencjalne zalety właśnie takiego działania, więc będę działać właśnie tak. Bardzo jestem ciekawa, czy ta forma Wam się spodoba, czy ten nowy sezon Wam się spodoba i też być może zapytacie, czy zamierzam ciągnąć dwa sezony naraz, to znaczy sezon drugi swojego gadania o niczym i sezon trzeci, który jest właśnie opowiadam o Szwecji. I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy w realnym świecie zdarza się kiedykolwiek, że robi się dwa sezony symultaniczne, ale to jest mój podcast, więc u mnie będą dwie po prostu równoległe rzeczywistości. Myślę też sobie, żeby zrobić serię lub po prostu odcinki o pieskach, bo jednak pieski zajmują bardzo, bardzo znaczną część mojego życia. No i pieski się wiążą zarówno z moim podcastem głównym, czyli Co ona gada, jak i będą się wiązać z tematyką życia w Szwecji, więc chyba też po prostu zrobię albo czwarty sezon z tego, albo będą się przeplatać odcinki, co ona gada właśnie o pieskach z Opowiadam se o Szwecji. Tak jak mówię, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, więc jeżeli tego słuchacie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, a na pewno macie, no to dajcie po prostu znać. Jestem naprawdę mega otwarta na feedback, na komentarze, na subskrypcje, na gwiazdki oceniające ten podcast i tak dalej. Nie ukrywam, że jestem człowiekiem powodowanym w życiu mocną motywacją zewnętrzną i chyba już w wieku 33 lat należy pozbyć się ukrywania tego i próbowania jakoś przekonać siebie samą, że jest inaczej. Więc no tak, no wasze lajki, wasze komentarze, wasza jakaś taka atencja naprawdę mnie mega napędza do tego, żeby po pierwsze kontynuować w ogóle tę działalność, a po drugie, żeby stawać się coraz lepszą w tym, co robię. No ale dobrze, to był taki wstęp przedwstępny, a wstęp właściwy. Chciałabym Wam dwa słowa powiedzieć na temat, dlaczego w ogóle zdecydowałam się robić taki podcast lub taki sezon w moim podcaście. A więc pomyślałam sobie, żeby zacząć po prostu publikować rzeczy o życiu w Szwecji. I to naprawdę nie z powodu tego, że tak bezgranicznie kocham życie w tym kraju. Raczej trochę wręcz przeciwnie. Mam takie mocne meltdowny, jeżeli chodzi o życie w Szwecji i z wieloma rzeczami wiem, że się nigdy nie pogodzę, a wiele rzeczy jest dla mnie bardzo trudnych do jakiegoś takiego przejścia do porządku dziennego z nimi, więc raczej to jest bardziej z tego powodu, że ja wiem, że mogę ostatecznie się po prostu wkurzyć na życie tutaj i że spakuję siebie i męża i uciekniemy albo w Bieszczady, albo do Finlandii, albo do Czech, albo gdzieś indziej. I wtedy po prostu najprościej w świecie będzie mi bardzo szkoda tych lat spędzonych w Szwecji, których nie opisałam, bo naprawdę wiecie, niby Polska i Szwecja są sąsiadkami, dzieli nas tylko morze, ale to tylko geograficznie, bo mentalnie dzielą nas po prostu jakieś totalne przepaści i rowy mariańskie i jeziora Bajkał i w ogóle. No są to totalnie dwa różne kraje, jeżeli chodzi o kulturę, tradycje, historię, a z tego wszystkiego wynika, że po prostu mentalność ludzi jest zupełnie inna, organizacja kraju jest zupełnie inna, priorytety w kraju są zupełnie inne. No i po prostu byłoby mi bardzo szkoda niewykorzystania tych lat na emigracji, na opisywanie tych wszystkich różnic, podobieństw, śmiesznostek, no i szwedzkich koszmarów, bo tych również nie brakuje. Postanowiłam też nagrywać ten podcast, dlatego że bardzo brakuje mi właśnie takiego dosyć luźnego i z przymrużeniem oka, a jednocześnie czasami z dużym wkurwieniem podejścia właśnie do życia w Szwecji. Wszystkie przekazy, jakie spotkałam do tej pory właśnie od szwedzkiej Polonii, są zazwyczaj albo bardzo takie optymistyczne, wręcz do bólu, po prostu tęczowe i wydaje się, że Szwecja to jest kraj mlekiem i miodem płynącym. Niestety czasami w tych przekazach, o których myślę, nie chcę ich tutaj wymieniać z nazwy, ale zdarzają się błędy rzeczowe, które może nie są bardzo poważne, ale na przykład dla osoby takiej jak ja, która uznawałaby ten przekaz za jakiś benchmark albo za jakieś wiarygodne źródło, no to okazałoby się później, że jest to dosyć duży problem, bo na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że na przykład mam psa i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby żyć w spokoju ze swoim psem, a na przykład by się okazało, że źródło, któremu ufałam, powiedziało coś, co w ogóle jest przeciwko całej mojej mentalności posiadania psa i tak dalej. No taki przykład. Jeden, myślę, z wielu bardzo licznych. Są też jednak takie źródła i tych mogę wymienić o wiele, wiele mniej niż tych super optymistycznych, które są właśnie ekstremalnie, ekstremalnie pesymistyczne i myślę, że wynikają właśnie z takiej frustracji, którą ja czasami w sobie mam i na szczęście nie zdążam jej przekuwać w żadne kreacje artystyczne, na szczęście, bo byłoby to po prostu bardzo, bardzo reaktywne z mojej strony, a no, staram się unikać aż takiego powodowania emocjami. No więc właśnie, bardzo mi brakowało takiego źródła, które, no nie wiem jak to nawet powiedzieć, bo no, na pewno nie będę obiektywna, nie da się być obiektywnym, natomiast mam nadzieję, że moja taka wnikliwość i taki umysł badacza i wnikacza i researchera, no i przede wszystkim wiele lat spędzonych w dziennikarstwie pomogą mi wiele rzeczy wam opowiedzieć w sposób dla was interesujący i być może zaskakujący. No więc dobrze. Ten przedwstęp oraz wstęp zajęły mi prawie 9 minut, ale słuchajcie, przechodzimy do... No powiedziałam, że tutaj będą tylko sałatka i ziemniaki, a w sumie to, o czym myślę, to już takie jest trochę bardziej mięso odcinka. Natomiast sałatka z mięsem tego odcinka to będą rzeczy, których straszliwie brakuje mi w Szwecji w porównaniu do Polski. I kolejność będzie troszeczkę przypadkowa, będzie tych rzeczy 5. I oczywiście chciałabym tutaj zaznaczyć, zrobić mały disclaimer, że oczywiście, tak jak wspomniałam, absolutnie ni cholery nie będę obiektywna, nie da się być obiektywnym. To są rzeczy, których brakuje mnie jako Joannie. Jesteśmy super różni jako ludzie i innym ludziom może brakować czegoś zupełnie innego, albo mogą twierdzić, że te rzeczy, których mi brakuje, są tutaj świetne i w ogóle nie ma żadnego problemu z tym, że czegoś tutaj brakuje. Więc, tak jak mówię, zaznaczam disclaimer, zrzeczenie się odpowiedzialności, to są moje subiektywne wybory. A więc dobrze, rzeczy, których brakuje mi w Szwecji. Pierwsze, jedzonko. Słuchajcie, byłam w wakacje w Gdyni, w Trójmieście i weszłam sobie do delikatesów, które niegdyś były moim naprawdę najbliższym sklepem spożywczym pod domem i w którym robiłam zakupy praktycznie codziennie. I powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam ten wybór i te wszystkie stęsknione wspaniałości na półkach, to autentycznie powstrzymywałam się siłą, żeby nie rzucić się na kolana i nie ucałować posadzki. Zrobiliśmy tam zakupy jak do jakiegoś magazynu. Kupiliśmy naprawdę tyle, ile dało się upchnąć do Skody i nawet nie jestem w stanie wymieniać rzeczy, które tam kupowaliśmy. Poszliśmy też na przykład do Biedronki i tam się prawie wzruszyłam, bo zobaczyłam Michałki i moje stosunkowo niedawne odkrycie, czyli jamajki, takie cukierki czekoladowe z takim nadzieniem kokosowym. Kupiłam sobie je. I nawet jeden cukierek jamajka to zachowałam sobie, słuchajcie, do dzisiaj i nawet nie chcę go zjadać, bo mi go szkoda. Leży, słuchajcie, między kluczami w szufladzie w przedpokoju i oddaję mu cześć. Po prostu jest to mój polski ołtarz i kłaniam się przed nim i wiem, że go nie zjem. Trzymam go na czarną godzinę i myślę, że prędzej on się przeterminuje niż ja go zjem. Może zdążę sobie kupić następne i wtedy zjem ten stary i będę miała jakiegoś nowego bożka w moim ołtarzu. No i cóż, jedzenie w Szwecji jest okropne. Jako taki case, nie case study, tylko jak to się mówi, taki dowód rzeczowy, powiem Wam, że od wyprowadzki do Szwecji schudłam chyba 16 kilo. I owszem, na pewno wydarzyło się to dlatego, że po naprawdę bardzo wielu latach pozbyłam się wreszcie zaburzeń odżywiania i jeszcze kilka lat temu może bym mówiła o tym z jakąś taką większą rezerwą i wątpliwością, ale teraz to naprawdę mówię ze 100% przekonaniem, że to jest kurde za mną, a myślałam, że z takich rzeczy się nie wychodzi i że to nigdy nie będzie za mną i że gdzieś to zawsze będzie z tyłu mojej głowy, ale nie. Natomiast jest to na pewno, jeżeli już, to temat na jakiś osobny odcinek. Natomiast z pewnością rolę grało również to, że szwedzkie jedzenie jest, jak już wspomniałam, no okropne do cholery jasnej. Do tego stopnia, że czasami idę do sklepu spożywczego i czuję, że strasznie mnie ciśnie na coś słodkiego i staję przed półkami ze słodyczami i stwierdzam, że no aż tak zdesperowana to nie jestem i nie kupuję naprawdę nic. Zaznaczam również, że Szwedzi lubią lukrecję w różnych postaciach, również jako słoną lukrecję. I wiecie, to jest tak nieprawdopodobne, tak dziwne i tak okropne, powiedzmy to sobie szczerze, że ja w ogóle myślałam, że ta słona lukrecja to jest taki trochę żart wśród Szwedów. I pamiętam, że nawet raz pojawiły się jakieś cukierki ze słoną lukrecją w pracy u mnie w korpo i ja po prostu odstawiłam cały teatr obrzydzenia, jak zobaczyłam te cukierki, bo byłam przekonana, że oni też tak uważają i że te cukierki się tam pojawiły tak, wiecie, no dla beki. A okazało się, że jednak nie i niestety mój teatr wstrętu nie spotkał się bynajmniej z jakąś aprobatą. No cóż, powiedzieli, że no trudno, będzie więcej dla nas i w ogóle. I niektórzy się też przyznali, nie odrywając w ogóle wzroku od komputera, że oni to właściwie słoną lukrecję lubią. No więc cóż, imigrant polski chyba nigdy nie wtopi się w tłum szwedzki i nie stanie się prawdziwym Szwedem, nawet jak już dostanie swoje obywatelstwo. Bo wydaje mi się, że test słonej lukrecji powinien być przeprowadzany. I wiem, że niektórzy Polacy również słoną lukrecję lubią, co wydaje mi się absolutnie przedziwne, bo niestety słona lukrecja smakuje jak kocie siki z kuwety. Dobrze, ale już nie wnikajmy w to. W każdym razie, jeżeli chodzi o żarcie szwedzkie, no to jest bardzo źle. Jest dużo, dużo mniejszy wybór w sklepach niż w Polsce. Słodycze są beznadziejne i no niestety właściwie można powiedzieć, że wszystko jest beznadziejne. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i jaka byłam zdziwiona, jak po raz pierwszy zobaczyłam, jakie są tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy szwedzkie. Nie ma ich właściwie, a raczej na każde święto po prostu jest takie menu, które jest podawane i to są głównie jakieś ziemniaki, jakaś ryba, coś tam. No ja nie jem ani mięsa, ani ryb, więc niespecjalnie się na takich uroczystościach najadam. No powiem Wam, że w ogóle to nie przystaje do naszych polskich tradycji, gdzie mamy, wiecie, sałatkę jarzynową, jakieś tam ryby po grecku, makowczyk, cholera wie co. No w Szwecji tego po prostu nie ma, więc no jest to, powiedziałabym, bardzo uboga kulinarnie nacja. Przejdźmy do punktu numer 2 i mam nadzieję, że nie będę o nim gadać dłużej niż o punkcie numer 1, bo jest to punkt, który naprawdę wywołuje moje duże emocje, a jest to, dostęp do lekarzy. Niestety mam złe zdanie o szwedzkiej służbie zdrowia, w porywach do bardzo złe, ale obecnie mam już kilka dobrych doświadczeń pod rząd, z rzędu, nie pamiętam jak to się mówi, przepraszam wszystkich profesorów filologii polskiej, u których zrobiłam filologa polskiego magistra, ale serio nie pamiętam, chyba się mówi z rzędu, pod rząd to rusycyzm, a może odwrotnie, cholera jasna, nie pamiętam, dobra. W każdym razie kilka dobrych doświadczeń i mój brak zaufania zmniejszył się, powiedzmy, z zajebiście złego do złego. Poza osobistymi doświadczeniami mam niestety również sporo historii rodziny i znajomych, którzy mieli w Szwecji doświadczenie jak z horroru. I to są takie rzeczy, odpowiedziałabym, takie, z których się człowiek po latach śmieje. Jak na przykład założenie gipsu tak bardzo ciasno, że po prostu ręka siniała i drętwiała i trzeba było jechać znowu na pogotowie, bo inaczej ręka by po prostu odpadła, do takich, których człowiek niestety się nie śmieje nigdy. Na przykład jak trwała utrata wzroku z powodu źle dobranego leczenia, które po prostu lekarze zignorowali. W Polsce mamy naprawdę wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny i ich dostępność jest naprawdę o wiele, wiele łatwiejsza niż w Szwecji. I możecie się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe, bo przecież Szwecja przoduje w najróżniejszych rankingach medycznych. Tylko że weźcie pod uwagę, że to są rankingi badaczy, a nie klinicystów, chyba tak to się mówi. W sensie, no wiecie, jest zasadnicza różnica pomiędzy ziomkami, które siedzą w laboratoriach na przykład i przeprowadzają badania, a tymi, którzy spotykają pacjenta twarzą w twarz. System w Szwecji jest taki, że na przykład jeżeli chcesz się dostać do lekarza, to dzwonisz do swojej przychodni, tam pielęgniarka każe ci opowiadać przez telefon, co ci jest i ocenia, czy umierasz wystarczająco, by dostać się do lekarza rodzinnego. Jeżeli umierasz wystarczająco, to idziesz do lekarza, a skierowanie do specjalisty to chyba jest jakiś dokument widmo, mam wrażenie, więc tego wątku nawet nie będę poruszać. Słyszałam tylko straszne historie, po prostu jak z horroru. Natomiast jeżeli chodzi o skierowania na przykład badanie specjalistyczne, to ostatnio wydębiłam swoje pierwsze ever, więc zobaczymy, jakie będą moje doświadczenia. Podobno wezwanie na badanie ma przyjść pocztą. Trochę śmiechłam sobie z lekarką, bo ona przyznała, że to jest bardzo staroświeckie. Ja powiedziałam, że no szkoda, że nie przyjdzie gołębiem pocztowym, a pani doktor stwierdziła, więc stwierdzam, że jest równą ziomalką, bo powiedziała, że gołębiem pocztowym to chyba byłoby bardziej efektywnie, niż gdyby miało przyjść pocztą. Więc, no cóż, w Polsce miałam zawsze jakiś pakiet medyczny i korzystałam z niego naprawdę, kurde, lepiej niż własna babcia, więc gdy mnie coś niepokoiło, to po prostu szłam do lekarza. Tutaj tak nie mam, a o kurwa, jakbym się badała, naprawdę, gdybym tylko mogła. O Boże, kochany. Wiecie, wychodzę z założenia, że zdrowie to jest naprawdę absolutnie najcenniejszy zasób, jaki ma człowiek. Więc inwestycja w zdrowie no totalnie zawsze się opłaca i zawsze jest dla mnie priorytetem. Lekarzy w życiu odwiedziłam dużo. Nawet niekoniecznie dlatego, żebym była taka chorowita, tylko serio po prostu mocno, bardzo mocno stawiałam na profilaktykę. No i też pół życia chorowałam na depresję, nie wiedząc o tym, co mi jest, a manifestowało się to na 150 różnych sposobów. A na domiar wszystkiego to przy bardzo wysokich możliwościach wolicjonalnych i bardzo wysokiej zdolności znoszenia dyskomfortu mam, uważam, dosyć niski próg bólu, co jest absolutnie beznadziejne, jeżeli chodzi o sport wytrzymałościowy, który przecież uprawiałam przez wiele lat. No i tak, w Polsce mamy na przykład znany lekarz.pl i to niestety nie jest reklama, a szkoda. I znanemu lekarzowi istnieniu tegoż portalu strasznie dziwił się mój małżonek, który latem, jak byliśmy w Polsce, potrzebował pójść do lekarza specjalisty, dodajmy. No i oczywiście wolał sobie cierpieć po cichutku w kąciku, niż w ogóle wypowiedzieć słowo lekarz, bo kojarzyło mu się to po prostu z niemożliwością logistyczną, żeby po pierwsze dostać się do lekarza jako obcokrajowiec, a po drugie żeby dostać się do specjalisty, bo przecież nie ma takich szybkich terminów i najpierw trzeba iść do lekarza rodzinnego i tak dalej. Więc jakież było jego zdziwienie, możecie sobie wyobrazić, gdy pokazałam mu najpierw platformę Znany Lekarz, a potem mu pokazałam, jak się tym robi i że może sobie wybrać dowolnego specjalistę, przefiltrować lekarzy pod kątem ich znajomości angielskiego, poczytać o nich opinie, wybrać sobie miejsce, dzień, godzinę, które będą mu najlepiej pasowały. No i załatwione. I byliśmy na tej wizycie, to znaczy on był, a ja zawiozłam go. Bardzo był zadowolony, zapłacił tam chyba 200 zł i tak naprawdę było wtedy po problemie. No a w Szwecji właśnie nie ma takiej możliwości, a co więcej, profilaktyka w tym kraju jest jakaś wyjątkowo wybiórcza, muszę powiedzieć, bo na przykład z jednej strony dostałam pocztą do domu pakiet Do It Yourself do przebadania się w kierunku HPV, który na marginesie w ogóle nie jest mi potrzebny, bo jestem przeciwko HPV zaszczepiona. A z drugiej na przykład o profilaktycznych badaniach krwi to tutaj chyba nie słyszano. A jak poprosiłam o skierowanie na gastroskopię, którą według polskich lekarzy powinnam robić co 5 lat, a nie robiłam już 7,5 roku, to lekarka stwierdziła, że owszem mi da, ale uważa, że w ogóle nie ma wskazania, żebym to robiła i że jeżeli będzie w tej gastro teraz wszystko dobrze, to żebym to w ogóle olała i już nigdy więcej tego nie robiła. Więc powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że Szwecja to wychodzi z założenia, że najsilniejsi wikingowie przeżyją, a na resztę można sikać ciepłym moczem, to znaczy reszta i tak jest do uśpienia. No i takie żarty żartami, ale to taka bardzo jest gorzka refleksja z mojej strony. I trochę jak sobie o tym myślę, to myślę o niechlubnej historii tego kraju, gdzie przecież nie tak dawno jeszcze przymusowo sterylizowano osoby w jakiś sposób na przykład upośledzone lub słabsze zdrowotnie. Teraz sterylizować nie wolno, ale można przecież zrobić selekcję w inny sposób. Co nie? Numer 3. Opieka weterynaryjna. Mój absolutnie największy lęk związany z mieszkaniem w Szwecji jest taki, że coś się może stać mojemu psu, z czym nie zdążę pojechać do Polski. Niestety z moich obserwacji wynika, że najpopularniejszą kuracją zalecaną przez szwedzkich weterynarzy jest kuracja Morbitalem, czyli dla niekumatych środkiem, którym się psy usypia. No i co tutaj? Przecież nie prosiłam ciebie o komentarz w ogóle. Przepraszam za smoka. Kontynuując, jeżeli na przykład jest w polu widzenia jakaś operacja, która potencjalnie mogłaby nie wyjść, albo stan psa wskazujący na cierpienie, z którego nie wiadomo, czy pies wyjdzie, uśpienie jest po prostu kuracją pierwszego rzutu. No i to jest zupełnie przeciwnie niż w Polsce, gdzie jeżeli nie wiadomo, czy pies na przykład przeżyje, albo czy pies nie będzie cierpieć, to absolutnie się próbuje. I oczywiście Polska jest tutaj drugą skrajnością, bo wielokrotnie słyszę i widzę historie takie, że przeciąga się cierpienie psów niekiedy latami i czasami tylko dlatego, że właścicielowi jest trudno pożegnać się z psem i chce go za wszelką cenę po prostu przy sobie utrzymać, albo nawet trzymanie psów w schroniskach czy fundacjach, które są po prostu śmiertelnie chore i cierpiące i w dużym bólu i tak dalej, a i tak próbuje się je za wszelką cenę ratować. Natomiast mówimy tutaj o skrajnościach, a jeżeli odrzucimy gadanie o skrajnościach na chwilę, to nawet jeżeli mówimy o przypadkach, które z powodzeniem leczy się w Polsce, na przykład, nie wiem, operacje ortopedyczne, leczenie neurologiczne, czy po prostu jakieś nagłe wypadki, no to w Polsce się takie rzeczy robi, przeprowadza się z powodzeniem. I nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj wychodzi się z takiego założenia, że jeżeli piesek cierpi, to lepiej pieska uśpić. No i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała się mierzyć w Szwecji z żadnym nagłym wypadkiem u mojego psa, bo naprawdę jak na razie no, boję się tego straszliwie. Też trochę się obawiam, że no właściwie to jest coś takiego, o czym ja wcześniej nie myślałam i dopiero Daria mi coś takiego podpowiedziała, Daria Porębiach, która przeprowadzała ze mną wywiad o mieszkaniu z psem w Szwecji, bo jak rozmawiałyśmy sobie właśnie o opiece weterynaryjnej w Szwecji, to ona zasugerowała, że jeżeli weterynarze proponują uśpienie tak bardzo szybko, to może jako taki skutek uboczny tego wszystkiego jest taki, że weterynarze po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają kompetencji ani doświadczenia w jakichś bardziej skomplikowanych przypadkach, bo po prostu takie przypadki się tutaj eliminuje, więc to jest duży problem. I też taki punkt, o którym chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi i o opiekę weterynaryjną, i o opiekę medyczną ludzi. Niestety, chyba nie wiem, czy ogólnie Skandynawowie, czy tylko Szwedzi, rzadko są podobno widziani na jakichś konferencjach, na przykład medycznych, i ogólnie tam, gdzie ludzie się dokształcają od siebie nawzajem, jakoś tak międzynarodowo. No też rozkminiałam to ostatnio bardzo mocno i wydaje mi się, że to jest taka kulturowa tutaj rzecz, że Szwedzi mają takie przekonanie o tym, że to, co jest tutaj wewnątrz krajowe, jest po prostu najlepsze. Czy to system edukacji, czy właśnie system, nie wiem, zdrowotny, czy system specjalistów i tak dalej. I jak rozmawiałam o tym z małżonkiem, to doszliśmy tak naprawdę do lat typu 1900, gdzie już wtedy była budowana taka ogromna kultura zaufania Szwedów do urzędów, do specjalistów, do systemu i tak dalej, czyli coś, co jest zupełnie, no jest totalnie przeciwne niż w Polsce. Natomiast rzeczywiście no, cały system nordycki opiera się właśnie na ogromnym, ogromnym zaufaniu do specjalistów czy służb i bardzo to widać tutaj, że na przykład nie kwestionuje się tego, co powie lekarz, rzadko się kwestionuje to, co tam narzuca jakiś urząd czy rząd. Ogromna różnica pomiędzy właśnie kulturą w Polsce. No i niestety myślę, że może to wpływać bardzo na poziom kompetencji u szwedzkich na przykład lekarzy, którzy jeżeli na przykład nie jeżdżą na konferencje i nie dokształcają się od innych nacji, bo uważają, że u nich jest wszystko najlepsze, no to poziom po prostu spada. Dobrze, przejdźmy do rzeczy numer 4, czyli brakuje mi znajomych. I kiedy przyjeżdżałam do Szwecji, to słyszałam, że Szwedzi niechętnie kolegują się z imigrantami, i myślałam, że to jest totalna przesada i myślałam, że mnie się uda, bo trzeba być, wiecie, serdecznym, otwartym, trzeba się nauczyć ich języka, trzeba wychodzić do ludzi, no i będzie git. No i jednak kurna nie. Mam oczywiście znajomych, tak w cudzysłowie, ze studiów, mam znajomych w cudzysłowie z pracy czy z psiego świata, ale to w ogóle nie są takie znajomości na szczeblu prywatnym. Po nieco ponad 2 latach mieszkania w Szwecji stwierdzam, że wszystkie moje prywatne znajomości zawarte na miejscu to są znajomości z innymi imigrantami. I jeżeli jestem zapraszana gdzieś do Szwedów, to tylko jako żona Henia, czyli taki załącznik do pliku, a i to w sumie nie zawsze, bo zdarza się, że zostaje zaproszony tylko Heniek. I no wiecie, po części muszę powiedzieć, że to rozumiem, bo myślę, że gdybym była na miejscu Szwedów, którzy mają od zajebania imigrantów i ogromne problemy z tym związane, to też bym nie chciała mieć z nimi do czynienia więcej niż muszę, zwłaszcza, że no musiałabym strasznie. To na pewno nie jest jakaś super łatwa sytuacja dla nich, że ich kraj, albo no mówię bardziej o Sztokholmie właściwie, bo nie wiem jak jest w skali kraju, to jak się na przykład zagada do kogoś do ulicy, co już w sumie samo w sobie jest znakiem, że się nie jest Szwedem, no to się nie ma pewności, czy ten ktoś w ogóle odpowie ci po szwedzku. Co więcej, spotykam się z wieloma przypadkami osób, które od lat mają szwedzkie obywatelstwo, którzy w ogóle nie umieją mówić po szwedzku i nawet nie próbują się nauczyć tego języka. Więc jest to bardzo smutne, kurde. W sensie, no wiecie, Szwedzi się sami o to prosili i jest to na pewno temat na inny odcinek, ale i tak to jest smutne. Ale mimo wszystko jest to dosyć demotywujące i no dosyć przykre, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak to wygląda w Polsce. Bo u nas zasadniczo obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski spotykają się, no przynajmniej w moim świecie, z życzliwością i z taką dużą ciekawością i z dużym takim fajnym, serdecznym przyjęciem. No chyba, że są to na przykład Gruzini albo Ukraińcy, którymi moim zdaniem Polacy zdają się coraz bardziej zmęczeni i już nie ma w nich tej gościnności i ciekawości. Więc nie wiem, może to również ma odniesienie do sprawy szwedzkiej, czyli że gdybym na przykład była, nie wiem, z Australii albo ze Stanów Zjednoczonych, to wyglądałoby to inaczej. No Polskę niestety kojarzy się tutaj głównie z panami z budowy, którzy wrzeszczą polskie przekleństwa i piją piwo. pod rusztowaniami. Niestety również doświadczyłam wielu takich sytuacji i no, było mi trochę wstyd. Wracając jednak do znajomych, to chyba o rdzennie szwedzkich znajomych na stopie takiej serio kumpelskiej to mogę zapomnieć. W sumie no nie wiem nawet co o tym myśleć, bo zasadniczo szkoda, ale może i wszystko jedno, nie wiem, no ludzi tutaj nie brakuje. Już chyba się z tą myślą pogodziłam, aczkolwiek no jest to takie bardzo znamienne i naprawdę jest dużym moim zdziwieniem. No i chyba tyle na ten temat. No nie ma co tutaj się jakoś strasznie rozwodzić. Przejdźmy do punktu numer 5, ostatniego. Bardzo mi brakuje tego komfortu rowerowo-samochodowego, który miałam w Polsce. Brzmi enigmatycznie, więc już wyjaśniam. Zacznę od samochodu. Kiedy mieszkałam w Trójmieście, jeździłam samochodem praktycznie codziennie i naprawdę gdziekolwiek. Czy to na przedmieścia, czy do centrum miasta, zawsze mogłam łatwo znaleźć drogę, zawsze mogłam znaleźć miejsce do zaparkowania. Jeździłam bardzo dużo, jeździłam totalnie wyluzowana i Skoda to był taki mój drugi dom. Wiedziałam też, że jeżeli coś mi się zepsuje w furze, to mam pod domem świetny warsztat. Swoją drogą kiedyś pojechałam do tego warsztatu na przykład dlatego, że czujnik ciśnienia w oponach mi się włączał bardzo uporczywie i ja go tam próbowałam resetować, on w ogóle zdawał się nie resetować i tak dalej. I panowie tam naprawdę stawali na głowie, żeby się dowiedzieć o co chodzi. W ogóle zdejmowali każde koło po kolei. Zanurzali je w wodzie, żeby wykrywać jakieś ewentualne nieszczelności. Podpięli mi samochód do komputera, nic nie wykryli. I wiecie co, na koniec się okazało, że przycisk resetowania czujnika ciśnienia był po prostu wciśnięty na stałe, bo uwaga, zapchał mi się piaskiem, bo mieszkałam nad morzem i byłam tam bardzo często. Więc wyczyścili mi ten przycisk pod ciśnieniem i słuchajcie, nie policzyli mi za to nic. Dla porównania powiem, że zmiana nawet opon Polska kontra Szwecja to jest też bardzo dobra jazda. W Polsce płaciłam jakieś chyba 120 zł za zmianę opon, natomiast zmiana opon za 800 koron w Szwecji to jest tak naprawdę przełożenie kół, bo jeżeli chcesz zmienić opony, to płacisz dwa razy tyle co najmniej i jeszcze ci będą marudzić, że w ogóle dlaczego nie masz kompletnych kół i że to jest tyle roboty i w ogóle, Boże kochany. Więc jak możecie się domyślić, tutaj tego komfortu, o którym wspominałam wyżej, nie mam. Co więcej, wjazd na drogi szybkiego ruchu oraz do centrum miasta w godzinach szczytu kosztuje pieniądze. W najgorszych godzinach mniej więcej tyle, ile przejazd autostradą z Gdańska do Warszawy, na co przecież tak strasznie Polacy narzekają. Konkretnie jest to 45 koron, czyli jakieś dwie dychy za przejazd po prostu taki jednorazowy. No i parkowanie. Z parkowania w Sztokholmie, słuchajcie, zaczęłam się doktoryzować dosłownie dzień po przyjeździe i jest to absolutnie wciąż niedokończona habilitacja. Powiedziałabym, że wciąż trwa zbieranie materiału, bo zasady parkowania w Sztokholmie są po prostu jak gra w Jumanji, a gra jest warta świeczki, bo tutaj z podziemi wszędzie wyrastają panie i panowie parkingowi i są bardzo gotowi, żeby wlepić mandat na przykład 1200 koron, czyli blisko 600 zł. Więc wybierając miejsce do parkowania trzeba na przykład sprawdzić, czy nie jest to przypadkiem ten dzień tygodnia i ten przedział godzinowy, w którym parkowanie na danej ulicy jest zabronione. Czy nie jest to obszar dla parkujących dostawców oznaczony żółtą farbą na krawężniku, której to oczywiście farby nie widać pod śniegiem i pod błotem też nie zawsze. Czy przypadkiem nie staje się na wyjeździe z garażu, dodajmy totalnie skitranym wyjeździe z garażu, który na przykład kryje się, nie wiem, za zakrętem i wiem, że to brzmi dziwnie, ale na przykład u mnie w bloku tak jest. Nie wolno też stanąć w stronę przeciwną niż kierunek ruchu na pasie albo za daleko od krawężnika. Moimi ulubionymi znakami parkingowymi są jednak te, które mówią na przykład, że na danej ulicy nie wolno stawać we wtorki parzystych tygodni pomiędzy majem a listopadem od 9 do 14 po tej stronie ulicy, po której są nieparzyste numery domów. I wiem, że to brzmi jak kiepski żart, ale no kurwa, nie żartuję. Swój pierwszy mandat za parkowanie w Sztokholmie dostałam no prawie 2 tygodnie po przyjeździe i jeśli dobrze pamiętam, to było 1300 koron, ponieważ, uwaga, zaparkowałam o 3 metry za blisko skrzyżowania. No po prostu kill me, please. Jeżeli jadę do centrum miasta albo gdzieś, gdzie przewiduję problemy z parkowaniem, to zwykle wybieram zbiórką. Również dlatego, że infrastruktura drogowa jest wprawdzie świetnie przemyślana, ale niestety tylko dla kumatych, bo są na przykład trzypasmowe ronda, wiadukty o zmiennych kierunkach albo szalone rozjazdy w tunelach, gdzie nawet po prostu GPS nie ma jak pomóc, bo się gubi. A jak się wbije na nie ten rozjazd w godzinach szczytu, to się jeszcze oczywiście zabuli za wjazd i za wyjazd po 45 koron ekstra. No a z moją orientacją w terenie to jest po prostu pułapka, no śmiertelna pułapka wkurwienia. No dobrze, a jeżeli chodzi o rower, to jak to możliwe, że brakuje mi roweru po wyprowadzce z kraju, gdzie, jak wszyscy wiemy, na ulicach rządzi prawo silniejszego, więc strach być tym słabszym, do kraju, w którym rower jest super popularny, bardzo lobbowany i jest wielka liczba rowerzystów. No więc tak, owszem, tak jest, że liczba wybierających rower jako codzienny sposób docierania do pracy na uczelnię czy na jakiekolwiek inne sprawunki w Sztokholmie jest ogromny, ale to niestety nie załatwia wszystkiego. No po pierwsze, to brakuje mi rowerów w sposób, powiedziałabym, bardzo dosłowny, bo zaiwaniono mi moją kochaną wyścigową Emondzie szosową. Czy szukam jej na polskim OLX-ie, zapytacie z przymrużeniem oka. Otóż tak. Po drugie, jednakowoż, mieszkam w środku miasta, więc wyjazd tam, gdzie jest fajnie jeździć rowerem, zajmuje mi niestety tyle, że to się po prostu nie opyla. Próbowałam kilka razy i moje karbonowe koła, kocham was maleństwa, gdziekolwiek jesteście, to po prostu piszczały ze wstydu i z zażenowania, że nie ma się gdzie rozpędzić. Zresztą no rozpędzić, nawet się nie dało jechać 15 na godzinę tam. Więc w porównaniu z moim warunem w Trójmieście, to naprawdę była ogromna różnica, bo lokalizacje w Gdyni to miałam takie, że po prostu wyjeżdżałam na mega szeroką, fajną szosę, która prowadziła na kaszubskie asfalty. Więc infrastruktura na rower w mieście tutaj istnieje, ale jest dostosowana do jazdy rowerem miejskim, bynajmniej nie sportowym, bo rowerem tutaj na przykład stoi się czasami w kolejce do świateł, no a sami rowerzyści... Być może dlatego, że jest ich tutaj naprawdę dużo i tak jak wspomniałam, mają za sobą dosyć duże lobby polityczne, są uważani za ogromnie agresywną grupę społeczną. I akurat w przeciwieństwie do Polski to są ku temu powody tutaj. W Polsce wiecie jak jest, rowerzyści czasami są nazywani agresywnymi tylko dlatego, że chcą jak człowiek korzystać z jezdni i niekoniecznie jechać 2 cm od krawężnika, żeby wpadać po prostu w każdą możliwą dziurę i się zabić. I powiedziałabym, że to raczej kierowcy samochodów w Polsce, którzy się wiecznie spieszą, mają problem do rowerzystów, dlatego że rowerzyści no siłą rzeczy nie pojadą 70 na godzinę. Natomiast tutaj to ja sama się boję jeździć i rowerem i samochodem. Jako że w Szwecji zasadniczo chroni się słabszego, to ten słabszy fizycznie, jako oczywiście rowerzysta, bo rower niewątpliwie jest słabszym organizmem, że tak powiem, niż samochód, który waży 1,5 tony na przykład, manifestacyjnie wpierdala się pod maskę samochodu albo wyskakuje na przykład z martwego pola i skręca prosto na ciebie, a znaki drogowe traktuje się tutaj, jak się jest rowerzystą, jako raczej takie sugestie drogowe, powiedziałabym. No a jadąc nawet rowerem, czuję się, jak gdybym nie była wtajemniczona w jakiś wewnętrzny kodeks rowerowych przepisów, bo wszyscy zdają się przemykać obok siebie bezkolizyjnie, jednakże prawie muskając się rękawami, a ja totalnie się modlę, żebym cała i zdrowa dojechała do domu i żeby nikt mi nie zdążył wyjechać na czołówkę albo żebym ja zdążyła z tej czołówki zjechać. Drogi rowerowe są niestety w mieście bardzo wąskie. Czasami przechodzą w ciąg pieszo-rowerowy. Tutaj na szczęście akurat nikt nie chodzi po tej części rowerowej, bo wie, że to byłaby próba samobójcza, ale jednak no, nie jest to tak samo wygodne jak droga rowerowa, taka sensu stricto. Czasami te drogi zjeżdżają na jezdnię, no ale jednak największym problemem jest właśnie ta ich szerokość, która jest licha i no, nie da się wyprzedzać na przykład na takiej drodze. Więc jest to bardzo wątpliwa przyjemność, powiedziałabym. I oczywiście poza miastem to jest zupełnie inna historia. Tam mogłabym jeździć godzinami codziennie i naprawdę nigdzie na świecie nie jeździło mi się tak wspaniale, jak właśnie na szwedzkich wsiach. No po prostu wspominam to cudownie. No i cóż, no może się kiedyś doczekam wyprowadzki w takie miejsce i wtedy na pewno sprawię sobie taką szosunię nową i będę nią pomykać szalona. w tej weftę, po tych cudownych asfaltach, gdzie naprawdę kierowcy bynajmniej nie wyprzedzają na gazetę, tylko nie wiem na co, na encyklopedię albo słownik języka polskiego. Więc no cóż, to było wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Kurde, myślałam, że to będzie krótki odcinek, a gadałam 40 minut. Tak jak wspominałam na początku, jestem bardzo ciekawa waszych opinii, więc jeżeli się wahacie, czy zostawić jakikolwiek komentarz, dać znać, że tego słuchacie, bardzo, bardzo was proszę, zróbcie to. A jeżeli macie na przykład jakieś propozycje tematów, które miałabym poruszyć, czy to właśnie w mojej szwedzkiej serii, czy to w moim podcaście Totalnie z dupy, czyli Co ona gada, dawajcie śmiało znać, każdą propozycję na pewno bardzo chętnie rozważę. Dziękuję bardzo, pa!